Na naszych łączach Ryszard Zalski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to, zacznijmy od dnia Polonii, Polaków za granicą, bo jakby nie patrzeć, pan redaktor Polakiem za granicą jest. Tajpej świętuje?
No tak, ewidentnie. No nie, nie ma u nas aż takiego bardzo jakiegoś bliskiego z życia w tym względzie. Raczej widzimy się wszyscy na Wigilię raz w roku. A poza tym, no to tak raczej prywatnie. Są jakieś takie spotkania bardziej oficjalne, ale ogólnie pod tym względem nie ma za bardzo tutaj z życia.
Jak rozumiem, Tajwan ma inne kłopoty i inne rzeczy zaprzątają głowę wyspie niż to, że w Polsce jest święto flagi i dzień Polaków i Polonii. Polaków za granicą i Polonii żyje konfliktem czy napięciem z kontynentem, z kontynentalnymi Chinami, napięcie, które nie chce osłabnąć.
No tak, może to wynika też z faktu, że te wiadomości są często podawane przez Facebooka, którego ja właściwie nie używam, także może dlatego też jestem trochę wyalienowany.
Ale rzeczywiście coś się dzieje, coś jest tak, że pływają i chińskie okręty, i amerykańskie okręty, ruch jednostek wojskowych dookoła Tajwanu zdaje się być wyższy, czy większy niż zwykle.
No tak, ewidentnie jest to ciągłe przesuwanie linii i zmiana status quo, przy czym to właśnie władze chińskie non-stop się skarżą na tą zmianę status quo, a tak naprawdę najbardziej one ją zmieniają, no bo no, coraz więcej aktywów tu mają swoich wojskowych w regionie, nie tylko zresztą wobec Tajwanu, także Filipin czy Indii, także no, ta agresja jest stale postępująca krok po kroku. No i teraz pytanie, kiedy Zachód czy Stany Zjednoczone powiedzą, no dobra, tu jest dosyć. No ostatnio było takie oświadczenie, że po agresywnym zachowaniu straży jednostki przybrzeżnej chińskiej wobec filipińskiej na filipińskich wodach, no Stany Zjednoczone powiedziały, że kolejna taka agresja będzie skutkowała powołaniem do życia umowy o obronie między obydwoma krajami, także postawił sprawę nareszcie trochę ostrzej, że Chińczycy mają sobie nie pozwalać na taką agresję wobec, czy w tym wypadku Filipin, czy może docelowo też innych krajów.
No to patrzymy na tą politykę chińską. Chiny potrafią zaskoczyć w polityce. W zeszłym tygodniu zrobił to ambasador Ludowej Republiki, ambasador w Paryżu, mówiąc, że wszystkie kraje, czy że w ogóle kraje, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, no to są kraje, których suwerenność jest dyskusyjna, oczywiście poza Rosją, chyba tak to trzeba rozumieć. A dzisiaj, z kolei wczoraj właściwie, Chiny w ONZ zagłosowały za rezolucją, która nazywała Rosję agresorem. No i teraz spróbujmy zrozumieć, o co właściwie Pekinowi chodzi.
No na pewno, no tutaj dyskusji jest mnóstwo, zarówno wśród polskich ekspertów, jak i zagranicznych. Tak naprawdę nie do końca wiadomo teraz, mówi się ogólnie, że po tej właśnie wypowiedzi ambasadora we Francji między innymi skutkowało to rozmową telefoniczną Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy, przy czym to też tutaj było sporo takich, no, detali, bo z tego, co wiem, to ponoć Xi Jinping miał własnego tłumacza, który mówił po rosyjsku z prezydentem Ukrainy i tam no, ewidentnie była to tak skonstruowana rozmowa, że to dominował Xi Jinping i tutaj to jest dla mnie no właśnie kolejna taka jakby wyższość w pewnym sensie dyplomacji czy siły chińskiej nad zachodnią, bo tak jak tutaj nie wiem, czy Zeleński o tym wiedział, czy nie, jak ma to być ustawione, ale no chociażby właśnie ten przykład z tłumaczem. Podobnie było zresztą, jak Macron odwiedził Xi w Pekinie. To tam było tak samo, że przechadzali się razem w dwójkę, mieli jakieś takie prywatne rozmowy i razem z nimi była jedynie tłumaczka chińska. I tu znowu dla mnie jest to porażka Zachodu, bo dlaczego niby Macron nie miał własnego tłumacza? Przecież jest wiele różnych detali, czy jakichś szczegółów w doborze języka, czy słów, które jego własny tłumacz by wychwycił. A tak, Macron był zdany na to, co powiedziała mu tłumaczka chińska. Także tutaj w przypadku właśnie prezydenta Ukrainy i Francji uważam, że No, ewidentnie Chińczycy wykazali się górą w takich właśnie drobnych szczegółach w tym względzie.
W dyplomacji rzeczywiście Chiny potrafią być konsekwentne i patrzeć na niuanse. A jak w ogóle w tej chwili w sposób ogólniejszy, odchodząc od takich prostych informacji, jak się opisuje na Tajwanie relacje między Chinami a Rosją?
No, to nie jest tu temat pierwszorzędny. Raczej interesują się obywatele, powiedzmy, bardziej samą Ukrainą jako taką, ale te kwestie rosyjsko-chińskie są raczej pozostawione specjalistom. To na pewno nie jest pomysł, znaczy to nie jest dziedzina, która by tu była jakoś publicznie omawiana. W kontekście tej wojny raczej sama Ukraina, natomiast kwestie chińsko-rosyjskie raczej nie. I też, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, jest to zmęczenie materiału. Tutaj Tajwańczycy są z tym skonfrontowani cały czas od dekad, więc nawet mnie to dziwi, bo takie, powiedzmy, czy w sierpniu zeszłego roku, kiedy była tu Pelosi, czy teraz po spotkaniu prezydent Tajwanu z McCarthy w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę jakby to wszystko nie bardzo wpływa na opinię Tajwańczyków. Ja, no, dziwi mnie to, bo po tych sierpniowych manewrach rzeczywiście trochę Tajwańczyków zapisało się na kursy pierwszej pomocy, obsługi broni, gdzieś tam takie niby strzelania paintballem i tak dalej, ale to są wszystko detale. No, przecież jeśli, dajmy na to, jeśli by doszło do inwazji, no to pojawi się tutaj kilkaset tysięcy chińskich młodych mężczyzn. Ja nie bardzo rozumiem tajwańskich mężczyzn, no co oni sobie wyobrażają, że co tutaj się nagle stanie, że to będą wszystko grzeczni chłopcy. Nie, no tu będzie, Tajwan będzie odcięty natychmiast od świata, odłączony cały internet, to będzie jedna wielka czarna dziura. Rząd, no natychmiast, to przypuszczalnie pierwszego dnia będzie po wszystkim, bo na pewno sobie Chińczycy nie pozwolą na kolejny przykład jakiegoś bohatera Zeleńskiego, do którego cały świat się zjeżdża, więc no przypuszczalnie prezydent i cały rząd to prawdopodobnie tego dnia inwazji już nie przetrwają. I nie bardzo rozumiem nastawienie tego społeczeństwa, które jest takie dosyć, takie nijakie. To znaczy, nie wiem, czy ma się tym zająć rząd i wojsko, a my będziemy chodzić do pracy, albo może przyjadą Amerykanie i nas uratują. Ewidentnie jest widoczna taka bierność i to jest dosyć irytujące dla mnie. Bo cokolwiek by się nie działo, jak bardzo Chińczycy... Nie, to jest według mnie kompletny brak zainteresowania, bo niezależnie od tego, jak bardzo Chińczycy intensyfikują swoje działania, czy w sierpniu, gdzie były, powiedzmy, była tam niby pseudoblokada, czy teraz, gdzie już był lotniskowiec z jednej strony, setki samolotów, bombowce i tak dalej, tutaj jakby reakcja jest zawsze ta sama. No mam wrażenie, że nie wiem, do czego musieliby takiego stopnia eskalować Chińczycy, żeby Tajwańczycy w końcu się tym przejęli. Niestety, no to jest przykre.
Tak to też wygląda, chociaż Tajwańczycy wydawało się są społeczeństwem, które ma świadomość, z czym się wiąże dominacja Chin.
No tak, wiedzą, ale no tak jak mówię, rząd na przykład takich kwestii nie podnosi, jest to uważam problem. W tej chwili no, taką jedną dużą zmianą to była w zeszłym roku właśnie po sierpniu. Prezydent ogłosiła, że od tego roku będzie roczna służba wojskowa. No to jest wszystko tak naprawdę. Z takich, no, kupują kolejne są dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych, ale ja na przykład rozmawiałem z takim Amerykaninem, który się zajmuje właśnie z dziennikarzem do spraw zbrojeniowych. No i on miał bardzo fajny pomysł. On powiedział, że co powinien zrobić rząd Tajwanu, to zakupić ogromne ilości broni, składować je na komendach policyjnych i powiedzmy, że Tajwańczycy chodziliby, nie wiem, na weekendowe strzelanie i szkolić tutaj mężczyzn, żeby przyjęli odpowiedzialność za losy tego kraju, żeby powiedzmy każdy musiał co weekend pójść i strzelać i w tym momencie, kiedy na przykład Xi Jinping miałby perspektywę, nie wiem, 5 milionów Tajwańczyków pod bronią, umiejących strzelać, nie wiem, za rok czy za 2 lata, no to też jego rachunek tej wojny byłby zupełnie inny. Ale tutaj nawet trudno jest podjąć tą kwestię właśnie służby wojskowej, a co dopiero coś takiego, żeby każdy mężczyzna musiał pójść w weekend postrzelać, to by na pewno zmieniło, zdecydowanie podniosło poprzeczkę dla Xi Jinpinga.
I to jest ciekawa informacja kraju, który żyje naprawdę w niebezpieczeństwie agresji, ale może faktycznie niespecjalnie chce kłaść ofiary w imieniu własnej niezależności, czy nawet suwerenności. Ryszard Zarski, Studio Taipei, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Godzina 7:44 na zegarach. Teraz zagra i zaśpiewa Edyta Bartosiewicz.